Gość Radia Mors.
Cześć, tu Anna Torchan i witam w audycji Gość Radia Mors. Moim rozmówcą jest dzisiaj profesor Cezary Obracht-Prądzyński z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych. Profesor jest również laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańsk imienia Jana Heweliusza za rok 2017 za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Pomorza. Jest pan, panie profesorze, zarówno socjologiem, historykiem i antropologiem. Która z tych dziedzin jest panu najbliższa?
O matko, najtrudniejsze pytanie, jakie mi chyba ostatnimi czasy zadano. Trudno mi to wyrokować. Ja powiedziałbym tak, to jest efekt pewnego procesu ewolucyjnego mojego rozwoju, bo z pierwszego wykształcenia jestem historykiem, ale od samego początku pracy akademickiej zacząłem pracować w Instytucie Filozofii i Socjologii na kierunku jeszcze wtedy nieistniejącym jako kierunek studiów, tylko w tej części Instytutu, która była częścią socjologiczną, ale wtedy na pograniczu, bo w Zakładzie Historii Myśli Społecznej kierowanym przez nieżyjącego już profesora Władysława Połubickiego, a więc to już wtedy było usytuowanie gdzieś na granicy historii, idei i jednocześnie wiedzy społecznej. No a potem konsekwentnie jednak dość mocno w stronę socjologii, przede wszystkim socjologii etniczności, bo tego dotyczyła moja habilitacja i to tak naprawdę mam wpisane na dyplomie, a sam sobie często powtarzam, że jak człowiek jest takim socjologicznym historykiem i historycznym socjologiem, to jak sam raz wychodzi, że bardzo dobrze nadaje się na antropologa i myślę, że w obszarze tych dziedzin czy tych dyscyplin sobie funkcjonuje. Będąc człowiekiem z pogranicza kultur, jednocześnie jestem człowiekiem z pogranicza nauki i bardzo mi to odpowiada.
Co było powodem, że zainteresował się pan kulturą Kaszub, bo tym pan też się zajmuje?
Powód jest bardzo prozaiczny i wynika po prostu z własnej genealogii, z pochodzenia. To się zaczęło tak na dobrą sprawę, tak na poważnie, z momentem wejścia w ogóle w środowisko, zorganizowane środowisko kaszubskie. Ja przyszedłem na studia i na pierwszym roku podszedł do mnie kolega, nazwisko wszystko zdradzało, niczego się tutaj ukryć nie dało. Podszedł i powiedział, zresztą miałem być wcześniej na obozie adaptacyjnym klubu studenckiego Pomorania, ale miałem wtedy dziewczynę, dzisiaj moją żonę i były ciekawsze rzeczy niż pojechać na obóz adaptacyjny, ale jednak na początku października starszy kolega podszedł i mówi, słuchaj, ty jesteś taki i taki, mamy tutaj klub studencki Pomorania, to przyjdź. I ja poszedłem na jedno, na drugie spotkanie, to mi się spodobało. Poznałem tam mnóstwo ludzi, zarówno w kręgu studenckim, na równoległych latach, ale przede wszystkim na wyższych, co dawało już od razu wejście w inny świat studencki, dużo, dużo więcej doświadczenia, wiedzy, kontaktów. Ale z czasem też poznałem bardzo dużo ludzi, wspaniałych ludzi w środowisku akademickim. I jedną z takich osób, kiedy studiowałem historię, był profesor, wtedy świeżo po habilitacji, docent, doktor habilitowany Józef Bożyszkowski, zaczął prowadzić seminarium magisterskie i ja na to seminarium się zgłosiłem i przeszedłem bardzo dobrą szkołę. Wówczas profesor został prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ja właściwie od tej połowy lat 80. wsiąkłem w to środowisko i zawsze powtarzam, że jakby miałem w życiu dwa uniwersytety. Jeden to ten uniwersytet akademicki, a drugi to ten uniwersytet życiowy związany z ruchem kaszubsko-pomorskim, gdzie bardzo, bardzo wielu wspaniałych ludzi dane mi było poznać. To nie tylko właśnie profesor Bożyszkowski, profesor Brunon Synak, ale oczywiście poznałem też fantastycznych ludzi, bardzo ciekawych w całym środowisku regionalnym, na przykład wiele osób związanych ze środowiskiem dziennikarskim. A tak się złożyło, że pierwszy swój tekst jeszcze w czasach studenckich opublikowałem na łamach Pomeranii, miesięcznika, którego zresztą potem ileś lat później zostałem przez na kilka lat redaktorem naczelnym, więc tam i redaktor Tadeusz Boldwan, bardzo ważna osoba w trójmiejskim środowisku dziennikarskim, ale redaktor Izabela Trojanowska, redaktor Stanisław Pestka, o którym właściwie mogę powiedzieć, że w dużej mierze był też obok profesora Bożkowskiego takim głównym moim mistrzem duchowym. I tę listę mógłbym oczywiście ciągnąć, więc w jakiejś mierze było to dość naturalne. Przy czym podkreślam, że będąc Kaszubą, no, z drugiej strony moja rodzina, rodzina mojej mamy pochodzi z Kociewia. Mieszkam w Bytowie, a więc już na tak zwanych ziemiach odzyskanych, w środowisku bardzo zróżnicowanym kulturowo, i to też było dla mnie bardzo istotne. Na ulicy, gdzie mieszkałem, były oczywiście osoby z bardzo różnych stron Polski, byli Ukraińcy, były osoby pochodzenia niemieckiego, przeprowadził się jakiś Belg i tak dalej. I dla mnie to było po prostu coś naturalnego i oczywistego, więc jakby siłą rzeczy te zainteresowania kierowały mnie w stronę kaszubską, pomorską, wielokulturową.
Kultura kaszubska zdaje się być w ogólnopolskim rozumieniu dość niepopularna. Znacznie częściej słyszy się o Śląsku czy o Podhalu. Jak pan myśli, co jest tego przyczyną?
Żartobliwie rzecz ujmując, to podaję zawsze taki przykład, że kiedy w telewizji, a był taki czas, że były niezwykle popularne kawały śląskie, to gdybyśmy chcieli zrobić taki program z kawałami kaszubskimi, a jest ich oczywiście mnóstwo, to na dole, na pasku musiałyby lecieć tłumaczenia. A wiadomo, że jak kawał jest tłumaczony z języka na język, no to traci właściwie cały swój powab. Więc myślę, że jednym z elementów jest pewna bariera językowa, dość oczywista. Polacy, którzy mieszkają na Pomorzu i są osłuchani z miejscowymi odmianami polszczyzny, w tym również trochę z kaszubszczyzną, nie mają zbyt wielkiego kłopotu ze zrozumieniem. Ale gdziekolwiek indziej w Polsce, jeśli zaczniemy mówić po kaszubsku, i to nie w taki sposób, że specjalnie chcemy, aby ktoś zrozumiał, tylko normalnie, potocznie, to jest bariera właściwie bardzo trudna do przekroczenia. Ale oprócz tego myślę, że to jest związane z pewnym jakby procesem historycznym, z naszymi doświadczeniami. Nigdy nie powstał taki mit kaszubski, jaki był mit góralski. Nie mieliśmy inteligencji krakowskiej, która pojechała do Zakopanego i właściwie wykreowała w dużej mierze obraz tej kultury. Również musimy pamiętać o tym, że bardzo długo praktycznie nie było tu inteligencji polskiej, a polska inteligencja z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna, czyli tych głównych ośrodków, na przykład w okresie zaborów, bardzo niewiele wiedziała na temat Kresów pomorskich, i w drugą stronę na Pomorzu też niewiele wiedziano o kulturze polskiej. Pamiętajmy o tym, że Pomorze znalazło się w granicach, to Pomorze Gdańskie, ja już nie mówię o Pomorzu Zachodnim, to w ogóle o wiele dawniejsza historia, znalazło się w granicach państwa pruskiego już w 1772 roku, a więc dzieło Komisji Edukacji Narodowej, Konstytucja 3 maja, polskie oświecenie, wszystko było poza nami. To już całe pokolenie było z tego praktycznie wyłączone, więc nasza droga do polskości była zupełnie inna, o wiele bardziej złożona i zróżnicowana, i to na wszystkich etapach rozwoju. W tym roku świętujemy stulecie niepodległości. Okej. Ale Pomorze miał zupełnie inną drogę. Polska wchodzi na Pomorze półtora roku później. To jest dopiero zima 1920 roku, a więc no, mamy tutaj daleko idącą pewną nieprzystawalność. I z tego bierze się też ta kwestia, że i dawniej, a często i dzisiaj wiele osób nie zna Pomorza, a w tym oczywiście szczególnie nie zna i często nie rozumie specyfiki kaszubskiej, tego całego naszego pogranicznego charakteru i całego zapętlenia historycznego, tej niejednoznaczności. My się bardzo słabo odnajdujemy w takim jednorodnym, sztampowym rozumieniu polskości. Ono często niestety nas wyklucza i dlatego między innymi ja osobiście jestem bardzo czuły i wrażliwy na niestety dzisiaj bardzo silne tendencje nacjonalistyczne w Polsce, bo wiem, że one nigdy niczym dobrym dla samych Polaków, ale szczególnie tutaj na Pomorzu, nigdy niczym dobrym się nie kończyły.
Czy według pana, panie profesorze, można postawić znak równości między kulturą kaszubską a kulturą pomorską?
Powiedziałbym tak, kultura kaszubska jest kulturą pomorską i w tym sensie niewątpliwie ten znak równości jest, ale w drugą stronę kultura pomorska jest czymś szerszym, ponieważ obejmuje nie tylko kulturę Kaszub, ale także różnych subregionów Pomorza, tych tradycyjnych subregionów. No, przede wszystkim przychodzi nam na myśl Kociewie, ale także Bory Tucholskie, czy Ziemia Chełmińska, czy pograniczna Krajna, plus Oczywiście do kultury pomorskiej zaliczać możemy te elementy, które są związane na przykład z całym dziedzictwem niemieckim, bardzo też zróżnicowanym na Pomorzu, bo trochę inaczej było w Gdańsku, trochę inaczej było w takim tajemniczym miejscu na Pomorzu, jak Koszneideria, co w ogóle ludzie nie wiedzą, Boże, jedyny, gdzie jest Koszneideria. To było osadnictwo bardzo dawne, XIV-XV-wieczne, gdzieś tam między Człuchowem, Chojnicami i Tucholą, kilka wsi, gdzie ta społeczność niemiecka zawsze pozostała katolicka i to ją bardzo silnie wyróżniała z własną gwarą. Zresztą gwarowo Niemcy byli mocno też zróżnicowani na Pomorzu. Ale oprócz tego są oczywiście te elementy dziedzictwa menonickiego na przykład, albo dziedzictwa żydowskiego, też bardzo specyficznego i to złożony problem. Dzisiaj w jakiejś mierze kulturę pomorską tworzą inne mniejszości, które są tu na naszym terenie, na przykład ludność ukraińska, ale też wszystkie inne mniejsze, mógłbym tu cały katalog wymieniać, choćby Tatarów, Ormian. Jest tego dosyć dużo. Więc na pewno tym najbardziej charakterystycznym elementem kultury pomorskiej, tym co ją wyróżnia, przesądza o jej specyfice, jest właśnie kultura kaszubska, ale jednocześnie kultury pomorskiej nie da się do kultury kaszubskiej sprowadzić. Jest ona znacznie jeszcze bardziej złożona, rozbudowana czy ciekawa. Plus pamiętajmy o tym, że one nieustannie ulegają zmianie. Ani kultury kaszubskiej nie można postrzegać jako, nie wiem, muchy zastygłej w bursztynie, że było coś i tak pozostało, bo to jest bardzo dynamiczny proces. Jest mnóstwo zupełnie nowych zjawisk w tej kulturze, ani tym bardziej całościowo postrzeganej kultury pomorskiej, czy kultur pomorskich, gdyby użyć to bardziej poprawnie w liczbie mnogiej, ponieważ one też są dynamiczne. Niektóre znikały, a niektóre inne się pojawiały i wkładały bardzo istotną część do tego pomorskiego skarbca.
Co można zrobić, żeby właśnie kulturę kaszubską wypromować, spopularyzować? Czy powstanie takich kierunków studiów, jak na przykład etnofilologia kaszubska na Wydziale Filologicznym, w tym pomaga?
Myślę, że to jest przede wszystkim kwestia naszego własnego zaangażowania. Nikt nie opowie, nie spopularyzuje, nie przekona kogokolwiek do wartościowości kultury kaszubskiej, jeśli nie będą to sami Kaszubi, a zwłaszcza ich środowiska twórcze, intelektualne, czy związane z ruchem regionalnym. I w zasadzie robimy to od ponad 150 lat, właściwie za chwileczkę niemal będziemy dwustulecie tak zwanej sprawy kaszubskiej i w każdym następnym pokoleniu pojawiają się takie osoby, które rozwijają tę kulturę, które ją popularyzują, badają i tak dalej. Więc to jest jakby pierwszy element i nikt z nas tego obowiązku nie zdejmie i mam takie wrażenie, że dość dobrze z tego obowiązku, jak na niewielką społeczność, się wywiązujemy. Na pewno zmiany, które następują, a to jest niezwykle dynamiczny proces, związane są również z rozwojem edukacji kaszubskiej, językowej edukacji kaszubskiej, ale edukacja kaszubska nie ogranicza się wyłącznie do językowej, bo oczywiście ona dotyczy wielu innych aspektów kultury, aczkolwiek ta językowa jest najbardziej wyrazista, no bo zrobiliśmy progres w ostatnich latach niebotyczny. Jeszcze kilkanaście lat temu właściwie dopiero to wszystko raczkowało, teraz nagle mamy 20 tysięcy dzieciaków, które się uczą. I powtarzam zawsze, że mamy do czynienia z wyjątkowym eksperymentem kulturowym. Nigdy wcześniej nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Wcześniej kultura była przekazywana wyłącznie w środowisku rodzinnym albo no właśnie w różny sposób w środowisku publicznym poprzez aktywność ruchu regionalnego, różnych jego agent. A teraz nagle wchodzi potężny eksperyment edukacyjny i kulturowy. Ogromna część dzieciaków przechodzi proces alfabetyzacji. Czy jest skuteczny, czy nie jest, w jakim zakresie, to jest kwestia oczywiście dyskusji, ale tego nigdy wcześniej nie było. Ogromna część dzieciaków ma możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym. I to nie tylko tym rodzinnym, lokalnym, ale tym właśnie artystycznym, a więc tymi różnymi obiegami kultury. A poprzez te dzieci uczestniczą w tym procesie również rodzice i ich bliscy i w środowisku. Jest to rzeczywiście wydarzenie niezwykłe. Trudno nam w ogóle w tej chwili rozstrzygać, jakie będą tego efekty, jak to się przełoży w najbliższych latach, czy właściwie pokoleniach. Ale żeby ten proces przebiegał sensownie, potrzebne jest mu całe obudowanie instytucjonalne i merytorycznie. Potrzebujemy przede wszystkim nauczycieli. My do tej pory praktycznie nie mieliśmy nauczycieli, którzy przeszli edukację akademicką. Na wszystkich innych kierunkach, wszystkich innych dyscyplinach to są nauczyciele, którzy idą do szkoły i pracują, ale są wykształceni w tej chwili już obowiązkowo. Muszą mieć co najmniej licencjat w przypadku filologicznych, filologii obcych, ale wszyscy pozostali magisterski. My praktycznie tego nie mieliśmy. Mamy cały czas w gruncie rzeczy do czynienia z nauczycielami samoukami. Staramy dokształcać nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów, studiów podyplomowych, ale oczywiście nie wystarcza. Żeby myśleć perspektywicznie, trzeba kształcić w normalnym trybie akademickim. I stąd był pomysł na etnofilologię. Niektórzy czasami twierdzą, że to jest właściwie niepowodzenie, słabo to wygląda, ale nie od razu Kraków zbudowano. To jest znowu w tym wielkim eksperymencie kultury kaszubskiej, to jest wielki eksperyment. Nie ma etnofilologii mniejszościowej w Polsce. Były próby łemkowskie, to się skończyło. Filologii mniejszościowej i to jeszcze środowiska wyłącznie autochtonicznego. To jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład ukraińskie kształcenie, niemieckie czy litewskie, bo oni mają oparcie w swoich kulturach narodowych i państwach narodowych, z których mogą czerpać. My tego nie mamy. My właściwie musimy to zbudować całkowicie samodzielnie od dołu. I to nie tylko dotyczy kształcenia nauczycieli, to dotyczy programów kształcenia, to dotyczy podręczników. Z dużym trudem tworzymy podręczniki. To nie jest tak, że mamy cały zastęp ludzi, którzy potrafią napisać podręcznik do nauczania języka kaszubskiego. Co zrobiliśmy podręczniki dla podstawówek, dla gimnazjów i dla szkół średnich? Przychodzi reforma i praktycznie zaczynamy całą tę historię od nowa. Więc z tej perspektywy dla nas to jest bardzo trudny, bardzo powolny proces. On jest na szczęście wspierany przez władze publiczne z różnymi zawirowaniami. Ostatnio ograniczono subwencję związaną z edukacją mniejszościową, tym również edukacją kaszubską, ale mimo wszystko to się toczy i jak zawsze jest tak, że jedno oko płacze, drugie się śmieje. No, śmiejemy się, bo rzeczywiście rozwój jest ogromny na niespotykaną skalę i to nie dotyczy tylko edukacji, ale w ogóle wszystkich dziedzin kultury. No ale z drugiej strony oczywiście oko płacze, bo widzimy bardzo dużo słabości. Widzimy na przykład zanikanie przekazu języka w rodzinie. Czyli tej socjalizacji językowej. Trochę to jest taki wyścig z czasem. Czy uda nam się zrewitalizować i podtrzymać język w przekazie publicznym, głównie przez szkoły, zanim umrze to całkowicie w przekazie rodzinnym.
Ja dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Gościem Radia Mors był profesor Cezary Obrecht-Prądzyński. Anna Torchan, do usłyszenia.
Gość Radia Mors.